Spotkanie u źródła. Zaprasza Maria Cieślak. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami, jest obecny na wiele sposobów w swoim Kościele, w swoim Słowie, w modlitwie Kościoła, tam gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, ubogich, chorych, więźniach, w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze mszy świętej i w osobie szafarza, ale zwłaszcza jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał pozostać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał On opuścić swoich, to chciał dać nam swoją obecność sakramentalną. Skoro miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciałbyśmy mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas aż do końca, aż po dar ze swego życia. Istotnie, będąc obecny w Eucharystii, pozostaje On w tajemniczy sposób pośród nas, jako Ten, który nas umiłował i wydał za nas samego siebie. Pozostaje obecny pod znakami, które wyrażają i komunikują tę miłość. Kolejna odsłona naszej audycji Spotkanie u źródła. Witam w naszym studiu Sylwię Nowicką. Szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Myślę, że tutaj uchylimy rąbka tajemnicy, że jesteś żoną naszego kolegi, właściwie redakcyjnego, pana Piotra Nowickiego z telewizji internetowej Dom Józefa. No także tak jakoś po znajomości tutaj nam się udało spotkać. Opowiedz nam o sobie, skąd jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
No jak już wspomniałaś, jestem prywatną żoną Piotra Nowickiego, 22 lat, mamy troje wspaniałych dzieci i tak naprawdę jestem dlatego, bo mnie zaprosiłaś, bo zapytałaś, czy nie zechciałabym opowiedzieć o tych naszych adoracyjnych spotkaniach, w których bierzemy udział od ponad roku już, no rok i troszkę dłużej. I tak naprawdę całą drogę, jak jechałam z Ostrowa Wielkopolskiego, to się zastanawiałam, co powinnam powiedzieć. Bo w pytaniach, które pewnie się będą pojawiać, to będzie to, co mi to daje i czy jest lepiej. Wydaje mi się, że podstawą dla mnie jest to, że od blisko 2 lat zajmuję się rejestracją zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim, a ten czas, jak Państwo wiecie, jest szczególny, ponieważ zgonów jest niezwykle dużo z różnych powodów, ale również z tego względu, że jest pandemia, a w Ostrowie Wielkopolskim działa teraz już jedyny tak zwany oddział covidowy. Wcześniej był jednym z niewielu, więc osoby, które przyjeżdżają, które chorują na COVID i wszystkie choroby, które z tym się wiążą, trafiają do Ostrowa Wielkopolskiego. Jeśli lekarze nie są ich w stanie uratować, to te ich rodziny, ich dokumenty trafiają do mnie. Zdarza się, że takich do tej pory, jakby sprzed pandemii, świat mi się dzieli na sprzed pandemii i teraz w trakcie, no to wcześniej bywało po 80 takich rejestracji w ciągu miesiąca. Także na dzień mogło być 6, mogło być jeden zgon, mogło nie być wcale. A dzisiaj mamy sytuację taką, że cały dzień rejestrujemy zgony na przykład. I to są niezwykle różne przypadki, niezwykle różne spotkania, ale na początku wydawało mi się, że można zwariować, że się nie da z tym oswoić, że przychodzą ludzie, którzy dopiero co się dowiedzieli, że osoba, którą karetka zabrała, nie żyje. I że te zgony dotykają tak wiele osób, że to jest jakieś nowe doświadczenie. Takie doświadczenie, że w prawie, nie wiem, co drugiej, co trzeciej rodzinie nagle ktoś niechorujący do tej pory, no bo tak mówimy, że do śmierci możemy się troszkę przygotować osoby bliskiej, jeśli choruje dłużej, A tutaj nagle ktoś dostaje duszności, karetka go zabiera i dostają telefon, że ta osoba nie żyje i nawet nie mogli przy niej być, bo na oddziały covidowe rodzina nie jest wpuszczana. I tak naprawdę przychodzą do nas z tymi papierami, z tymi całymi emocjami, z tą niezgodą chyba na tą śmierć. I my mamy tak, że jeden wchodzi, rejestruje, instruuje, co dalej, wychodzi i wchodzi mi następny przypadek. I to nie są oczywiście osoby wyłącznie starsze, bo to zupełnie inaczej się troszkę reaguje, jak przychodzą zgłaszać osobę, która fajnie, że długo żyła, mieli fajną babcię, tak, długo żyła, szkoda, że umarła, ale cieszyliśmy się nią i tak dalej. To nie są tego typu odejścia. I tak naprawdę adoracja zbiegła się z tym trudnym dla mnie czasem takiej surowej, suchej rejestracji. Jednocześnie nie mogę płakać z tymi ludźmi. Też nie mogę im współczuć, bo przecież ja nie wiem, co oni tak naprawdę przeżywają. Też mieliśmy niedawno w rodzinie zgon, ale no to jest zupełnie inaczej, żegnać kogoś bliskiego, a próbować przekazać jakieś informacje tak naprawdę ludziom mi nieznanym, ale dopiero oni przede mną próbują się otwierać, bo w szpitalu nie było na to czasu, chyba były zbyt świeże emocje. Także wydaje mi się, że to, że zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tej adoracji, to pomogło mi przejść chyba też przez ten trudny czas, żeby albo nie zwariować, albo się nie rozkleić przy tych ludziach. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest, jak sobie teraz zastanawiam się nad tym, co mi daje adoracja, to daje mi takie wyciszenie i skupienie. I myślę, że tak będzie dalej.
To, co teraz powiedziałaś, no, rzuca taki głęboki cień na tą całą historię twoją właśnie związaną z tą modlitwą adoracji. Także wy uczestniczycie razem z mężem, bo tak jest rzeczywiście, w tej modlitwie w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Ona została otwarta w czerwcu tego roku jako taka właśnie, jako ta wieczysta adoracja. Czy pamiętasz ten moment, kiedy dowiedziałaś się o takim dziele? Jak to było?
Właśnie próbowałam sobie przypomnieć, ile czasu minęło od momentu, kiedy rozdawano w kościele Farnym w Ostrowie, do którego należymy, na jednej z mszy rozdawano takie deklaracje, żeby się zapoznać, że jest takie dzieło już w Legnicy i w jakichś dwóch innych miastach. I osoba, która mówiła nam o tej kaplicy i o tym, że warto zapisać się, bo trzeba się zapisać na konkretną godzinę w danym dniu, tak żeby przez całą dobę to czuwanie się odbywało. Mówił właśnie o takich mini cudach, o takich spełnieniach, o takim uspokojeniu w zależności pewnie czego kto szuka. I wydaje mi się, że to mógł być marzec albo kwiecień. I to tak zupełnie przypadkowo byliśmy na innej mszy niż zwykle chodzimy. I tak wypisaliśmy tą godzinę i wypisaliśmy tą deklarację razem z mężem i nawet tą samą godzinę wpisaliśmy, także równie dobrze mogliśmy iść osobno, ale jakoś tak wpisaliśmy razem. Potem jakaś była taka cisza i nagle mąż mówi, że dzwonili i jest takie spotkanie organizacyjne, że zebrano już osoby, a my zebrano osoby 7 dni w tygodniu, 24 na dobę, to mnóstwo osób musi być tak naprawdę. Tym bardziej, że no nie zawsze są to pojedyncze osoby. My jesteśmy w niedzielę o 21:00, jest z nami pani Hania, co jest też fajne, bo trzeba pamiętać o tym, żeby ta adoracja zawsze była, żeby ktoś był, żeby
była Pan Jezus nie był sam.
Nie był sam. Więc jeśli nie możemy być, to pytamy panią Hanię, czy będzie, albo organizujemy Piotra brat, czasem przyjeżdża właśnie z mamą, czasem nasz syn jedzie, także to też jest tak, że pytamy się wzajemnie, czy ta godzina będzie wypełniona, czy ktoś będzie, ale też na naszą godzinę nas jest troje. O tej 21:00 to chyba nigdy nie byliśmy we trójkę. Zawsze wchodzą osoby, wychodzą. No nie wiem, czy to tak należy to powiedzieć, ale to jest jakiś inny, to są inne osobowości tak naprawdę. To są tacy ludzie, których mijam na ulicy, a nie są tacy rozmodleni, jak czasem widzimy podczas uroczystości kościelnych. Jakby o takiego, o takim rozmodleniu.
O takiej naturalnej pobożności może myślisz.
O takim skupieniu. Mm-hmm. Tacy fajni, serdeczni, sympatyczni ludzie, z którymi można się spokojnie zaprzyjaźnić, a nie ten rodzaj takiego rozmodlenia, który czasem jest, no może niekoniecznie na pokaz, ale taki rzucający się w oczy. Mm-hmm. Tutaj jest rodzaj takiego skupienia, właśnie tak nikt, na początku jak ktoś wchodził, to oczywiście tam jest cisza, jest takie przygaszone lekko światło, dwie strony ławek, także można spokojnie wejść, nikomu nie przeszkadzać, są różańce, jest Pismo Święte, są modlitwy, jest też taki zeszyt, do którego się wpisujemy, zawsze jak wchodzimy, to trzeba wpisać imię, nazwisko, data, godzina i się podpisać, także wpisujemy się w ten zeszyt karnie. Ale właśnie na początku było tak, że jak ktoś wchodził, to zaraz odwracałam głowę, jakby to było taki jakiś rodzaj rozproszenia. I dzisiaj tak słychać tylko dzwony, jak biją. Jak już dzwon bije, to już wiem, że chyba będzie za kwadrans, będziemy kończyć. I ten czas jest zupełnie inaczej wypełniony niż na początku. I kiedyś wydawało mi się, że godzina modlenia się, czy rozmyślania, bo czasem sobie bierzemy psalmy w tłumaczeniu Miłosza i je sobie czytamy. Także niekoniecznie jest to też tylko odmawianie różańca. I ta godzina z biegiem czasu zupełnie inaczej mija i zupełnie inaczej chyba traktujemy też ten wyjazd o tej 21, że wcześniej było, o tak, no jeszcze trzeba jechać, tak? Gdzieś ten kalendarz trzeba było sobie przypomnieć, a dzisiaj to już jest sposób naturalny, że mamy, że planujemy i że to jest oczywiste, tak? Że jedziemy na tą 21, wracamy i wydaje mi się, że daje taki właśnie rodzaj takich rekolekcji, przynajmniej w tym trudnym czasie, o którym mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że daje mi właśnie taki rodzaj spokoju, znalezienia sensu tego wszystkiego, być może, że to wszystko się dzieje po coś, nie jest tylko za karę i że mimo pozoru nielogiczności czasem, przypadków, z jakimi musimy się tam spotykać i rodzin, które opowiadają swoje historie, że gdzieś to się tak składa, że wszystko jest po coś i to ma sens, tylko być może my nie wiemy jeszcze o tym, albo nie widzimy tego sensu.
To znaczy, że właśnie dlatego się zdecydowałaś na tą adorację, żeby właśnie zobaczyć ten sens w tym wszystkim, co się wokół dzieje.
To był początek pandemii i wtedy, pamiętam, to był chyba bardzo trudny czas, jakiś taki nerwowy, byliśmy pozamykani, to był ten czas, że nie można było wychodzić, więc jakby też każde wyjście po coś też miało sens. I wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja, chociaż w momencie, kiedy ją podejmowaliśmy, sytuacja też była inna. Nie wiem, jakbym dzisiaj zareagowała, ale też to spotkanie, też ta deklaracja, też ta decyzja pewnie była w odpowiednim momencie. Być może dzisiaj trudniej by się żyło z tym bagażem tych cudzych śmierci, cudzych nieszczęść, cudzych płaczów. No i takich cudzych, nie zawsze ładnych zachowań. Także dzisiaj też jest tak, że patrzę na tych ludzi i być może po tego typu rekolekcjach takich, że jestem bardziej skupiona, nie wiem, może spokojniejsza, mąż pewnie powie inaczej, ale mówię bardziej o pracy tutaj, że w tym zderzeniu z takim nadmiarem cierpienia jakoś jestem sobie w stanie z tym wszystkim poradzić.
Już właściwie dużo o tym powiedziałaś, ale gdybyś miała wymienić takie konkretne owoce w twoim życiu, jakie ci daje ta modlitwa adoracji, także w życiu małżeńskim, bo skoro razem się tam modlicie, na pewno coś się zmienia, coś się dzieje dobrego.
Z pewnością tak, ale ciężko powiedzieć, czy co by było, gdybyśmy się razem tam nie spotykali, także wydaje mi się, że jest to w jakiś sposób taki naturalny, że uczymy się jednak cierpliwości do siebie wzajemnie i z biegiem lat to nie jest tak, że jest łatwiej, ale też jest tak, że umiemy sobie jakby więcej pewnie wybaczyć i więcej puścić mimo uszu. Być może, że gdyby nie to wyciszenie, gdyby nie ten rodzaj skupienia, gdyby nie to nowe doświadczenie też takiej pokory tam, że człowiek siedzi i nawet jak pomyśli, to tam są obrazy świętych i można sobie tam na nich spojrzeć i z nimi pogadać też. Także i obrazy Marii są, także to też można prosto tak w oczy, jest taki duży obraz, jak się siedzi po lewej stronie, to ona patrzy prosto na człowieka. Także wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, co by było, gdyby. Wiem, że byłoby mi trudniej przez ten rok również zawodowo przejść, a tak chyba było łatwiej.
Tak już wspomniałaś trochę o tym, jak to wygląda, jak jest w tej kaplicy. Czy to jest trudne? Bo może ktoś nas słucha i myśli, no godzina o różnej porze, nie wiadomo jakiej, tak? Może gdzieś tam w nocy, gdzieś nad ranem. Myślimy sobie często, że nie jesteśmy w stanie w ogóle wyrwać tego czasu, a tym bardziej wyrwać go na bycie w ciszy. To może być jakiś problem w dzisiejszym świecie. Czy to jest trudne?
Myślę, że trudniejsza jest ta decyzja, żeby się zobowiązać do jakiegoś kolejnego wysiłku jednak, żeby gdzieś w kalendarzu wygospodarować i znaleźć czas, dojechać. Ale ta godzina, im dłużej jesteśmy, tym biegnie szybciej. A poza tym ta cisza jest nam, uważam, niezbędna i potrzebna jak tlen i czyste powietrze, ponieważ żyjemy w otoczeniu bębniących dźwięków. Czy jesteśmy w autobusie, czy jesteśmy w aucie, czy jesteśmy w domu, czy w pracy. My mamy w pracy radiowęzeł, który gra non-stop. Też chodzi o to, żeby pewne dane były wygłuszane i żeby w drugim pokoju nie było ich słychać. Ale ten dźwięk jest wszędzie. A jak coś wiecznie dudni wokół głowy, to nawet jak się coś pomyśli, to się chyba tego nie słyszy. Więc czasem trzeba ten świat wyłączyć. I tam jest taka oaza spokoju, taka enklawa. Zgłaszaliśmy jeszcze księdzu, że dobrze by było, jakby było takie lekko przygaszone światełko, ale nie wiem, czy nie zaczęlibyśmy tam być może chrapać też, że byłoby tak, żeby było za miło. A tak troszkę budzi w oczy świeci, ale rzeczywiście ta cisza bije po uszach na początku, a potem jest bawienna, tak naprawdę. Że tam warto w tą atmosferę wsiąknąć. Także jeśli ktoś jeszcze się... Widziałam, że się pojawił plakat na drzwiach, że osoby, które chciałyby dołączyć do tej naszej grupy, że mogą, tam jest tam podany telefon, mogą się zgłaszać. Także namawiam, bo pewnie zawsze można zrezygnować, ale nie warto.
Jak już się raz spróbuję, to może potem się nie zrezygnuję. Oby tak było. Nasza audycja nosi tytuł Spotkanie u źródła i ten tytuł właśnie jest związany z tym fragmentem katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi o tym, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Czy podpisujesz się pod nim?
Pewnie tak, ale ono jest takie mądre, że musiałabym jeszcze na tych adoracjach troszkę się nad tym pozastanawiać. Wiem, że trzeba wszystko... To, co nas absorbuje w jakiś sposób, odwraca naszą uwagę, trzeba to wszystko jak łuski pozrzucać. I nie wiem, czy już jestem na tym etapie, że wszystko pozrzucałam, ale na pewno ta cisza, ten czas, w którym jesteśmy, to ze sobą pięknie działa. I tak naprawdę się zastanawiałam, że jakby były 2 godziny, to pewnie też bym wysiedziała, chociaż na początku by mi się wydawało, że tego się nie da, tak? Że wyrwać się na 2 godziny w tygodniu, sobie gdzieś tam zaplanować i w miarę regularnie, i to jeszcze taki dobry dzień jak niedziela, że można usiąść z winkiem i się napić, a tutaj o 21 trzeba jechać. Także jeśli się człowiek do czegoś zobowiąże, to pewnie jest jakiś cel też w człowieku, troszkę ambicji, ale troszkę myślę, że takie ssanie, że dobrze jest tam pojechać, bo potem jest nam po prostu lepiej, tak? I w głowie poukładane, i na cały tydzień można sobie tam coś poukładać. Także polecam jak najbardziej. Cisza, skupienie. Tego nam trzeba. Mhm.
Tak sobie jeszcze pomyślałam, czy gdybyś sięgnęła pamięcią no, w przeszłość, kiedy, nie wiem, przyjmowałaś pierwszą komunię świętą, a teraz, kiedy myślisz o Jezusie w Eucharystii, jak ten obraz się zmienił? Czy też ta adoracja, ta modlitwa adoracji, ona też zmieniła w tobie ten obraz Eucharystii w ogóle? To jak ją postrzegasz?
Myślę, że dużo zmienił, ponieważ... Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale chyba z wiekiem przestaje się patrzeć na Jezusa, na Boga. Jakby tak te oczy ku niebu, że wysoko, że no nie powiem, że autorytet, ale że ktoś, kto patrzy na nas z góry i my te głowy pochylamy i gdzieś ewentualnie czasem wzniesiemy wzrok. A tam jest wszyscy święci, Jezus jest prawie zawieszony na wysokości oczu i nieco powyżej. I to też zmienia taką perspektywę, że wtedy, kiedy się przystępowało do pierwszej Komunii Świętej, no to z tymi złożonymi rączkami człowiek stał i patrzył w górę, malutki, pokorny. Nadal stoi mały i pokorny, ale troszkę ma po drugiej stronie chyba partnera, też do rozmowy, tak mi się wydaje, że dzisiaj niekoniecznie do stawiania warunków, ale do rozmowy i takiej właśnie chyba bliższej. Wydaje mi się, że bliższej. Nie wiem, jak będzie z wiekiem, jak to wygląda później. Obserwuję czasem ludzi, którzy zgłaszają zgony bliskich i czasem jest to taka rozpacz, że nie jesteśmy się w stanie porozumieć z tymi ludźmi, wydobyć od nich jakieś informacji, które nam są potrzebne do samej rejestracji. Ale pamiętam taką piękną kobietę, siwuteńka w koku, zgłaszała zgon męża i żartowała, że cały czas licytowali się, który z nich odejdzie pierwsze i mówi, padło na męża, ale wie pani, mieliśmy wspaniałe życie. Przeżyliśmy tam 40 chyba 6 czy 7 lat i tam była rozmacz, był oczywiście smutek, ale to był taki efekt dobrego, fajnego życia ze sobą razem i pewnie w zgodzie wszystko wokół, bo to tak jedno drugie pociąga. Także wydaje mi się, że niektórzy być może nie potrzebują tego skupienia i adoracji, bo mają ten spokój w sobie, ale jeśli ktoś go nie ma, to jak najbardziej powinien pójść do kaplicy.
Zapraszamy. Zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Też są inne miejsca oczywiście, gdzie ta wieczysta adoracja, no może nie w takiej formie 24H istnieje, ale jest wiele takich miejsc, gdzie możemy uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Sylwia Nowicka była naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.